Wracamy z programem Słowotok. Dziś naszym telefonicznym gościem jest Cezary Łazarewicz, laureat wielu literackich nagród, m.in. Nagrody Literackiej Nike z 2017 roku za książkę Żeby nie było śladów. Dziś natomiast będziemy rozmawiać o książce Koronkowa robota, sprawa Gorgonowej. Tym razem próbuję rozwiązać dwie zagadki. Nie tylko ustalić, czy Gorgonowa była winna zamordowania nastoletniej Lusi, ale także co się z nią stało po zwolnieniu z więzienia 3 września 1939 roku. Zapytaliśmy autora o to, dlaczego ta sprawa go zainteresowała, a nie na przykład inna, równie sławna, czyli sprawa Hoffmanowej.
No tak, ale po pierwsze sprawa Hoffmanowej nie jest tak udokumentowana jak sprawa Gorgonowej. No i wie pani, to jednak jest porównywanie lotu Gagarina do lotu Armstronga. To jednak była najważniejsze przedwojenne wydarzenie, które dzisiaj elektryzuje wszystkich. Ja się dopiero później, już po napisaniu tej książki, dowiedziałem, że dla adwokatów jest to, czy dla studentów prawa jest to legendarna sprawa i oni ciągle do niej wracają. A dla mnie była to sprawa, którą znam od dziecka, za sprawą mojej babci, która mi o tym opowiadała, o niesprawiedliwości, która dotknęła Gorgonową, bo babcia tak myślała. A oprócz tego takiej legendy miejskiej, która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. I każdy o sprawie, każdy inteligentny człowiek w Polsce powinien o sprawie Gorgonowej słyszeć, więc porwanie się na to, żeby się cokolwiek więcej o tym dowiedzieć, no było wyzwaniem, z którym próbowałem się zmierzyć.
Okazuje się, że źródeł nie brakowało, bo dziennikarze ówcześni relacjonowali chyba minutę po minucie już samo gromadzenie materiałów, samą rozprawę, rozprawy właściwie, tak więc materiał źródłowy był i o dziwo nawet się zachował ten Dżagan, bo o tym też pan pisze w książce.
No tak, wystarczyło tylko pojechać do Krakowa. Ja co prawda liczyłem, że to wszystko będzie się z mniejszą ilością podróży odbywało, ale okazało się, że to nie było niemożliwe, że te poszukiwania ludzi, osób, akt były dość szerokie i trochę sobie po Polsce pojeździłem i po Ukrainie. Ale wie pani, to jest tak, że to niebywałe, że kurier, ilustrowany kurier codzienny, taką scenograficzną relację z każdej rozprawy prezentował i one były o wiele bardziej dokładne niż akta sądowe, czyli zapis zeznań świadków, a nawet sam sąd korzystał z zapisów kuriera, bo one były dokładniejsze i jeszcze do tego opisywały zachowania świadków, publiczności, sądu. No to było bardzo ważne źródło informacji. No i udało mi się jeszcze dotrzeć do jednego świadka, który niewiele pamiętał, bo był małym dzieckiem, ale jednak był w tej willi w Brzuchowicach, kiedy to wszystko się działo.
Mówi pan o córce Gorgonowej.
No tak, najstarszej córce Gorgonowej Zaręby, którą Zaręba jeszcze przed wojną chciał schować przed ciekawskimi dziennikarzami i ona przez wiele lat stała w cieniu i udało mi się do niej dotrzeć dzięki pomocy kolegi dziennikarza, za co jestem mu niezmiernie wdzięczny, bo okazało się, że to jest jego jakaś daleka rodzina.
Książka właściwie z rozdziału na rozdziale sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie, ale domyślam się, że tak też było właśnie wtedy, ponieważ kiedy już skończył się rozdział, już byłam pewna, że na pewno to ona, bo wszystko za tym przemawia. Kolejny rozdział mówi o tym, że a może jednak to nie ona.
To taka licencja poetyka, ale tak właśnie ludzie myśleli. To jeśli byśmy się cofnęli do tego 32 roku, kiedy ten proces się pierwszy zaczyna, to właśnie tak jest, że nie ma wątpliwości, że jej wina jest bezsporna. Rozważają, czy Gorgonowa ma stanąć przed sądem w trybie doraźnym, czyli w takim bardzo przyspieszonym i ograniczoną procedurą, od którego nie ma już odwołania, czy jednak to ma być normalny proces. No to jednak się sąd decyduje, że to będzie proces normalny, z całą procedurą tą rozwiniętą, z obrońcami, świadkami. I trwa to dość kwiecień i maj 32 roku. I w zasadzie o winie Gorgonowej przez cały proces przekonane jest ci ludzie, którzy tam przychodzą, publiczność, dopiero adwokat na samym końcu przy szpila jednego z ekspertów, który gubi się w zeznaniach i to jest początek legendy Gorgonowej. Te wątpliwości pozostają do dziś. Czy to ona zrobiła, czy nie, czy kto za tym stał.
Tutaj nawet bardzo szczególny wątek był taki związany z badaniem tej krwi.
To Olbrych, typ z Krakowa, tworzył taką nowoczesną kryminologię i te badania krwi wykorzystywał w takich wypadkach. Tam problem polegał na tym, że po pierwsze Gorgonowa, jeśli miała ślad krwi na swoim ubraniu Lucy, to by świadczyło o tym, że ona ją prawdopodobnie zabiła. To byłby mocny dowód. Tylko, że problem polegał na tym, że pierwsze badanie, które wskazywało, że ten ślad krwi na futrze pochodzi właśnie z krwi Lucy, wykonała taka bardzo lokalna i nieprzygotowane do tego laboratorium i to obrońca Gorgonowej zakwestionował. Wysłali te badania później do Warszawy, do profesora Hirschfelda, który z całą stanowczością nie mógł stwierdzić niczego. I później one trafiły do Zakładu Kryminalistyki w Krakowie, ale to już było po roku. I w zasadzie materiału do badań już było niewiele i też nie można było nic stwierdzić. Ta grupa krwi, czy ta krew na futrze, ona była bardzo ważnym elementem, przynajmniej w takim przekazie dziennikarskim wtedy. Tylko nie zapominajmy, że wtedy można było określić podział grupy na 3 czy 4 grupy krwi, które to nie byłby wtedy dowód przeważający, ale mocna poszlaka, więc gdybyśmy dzisiaj mieli to futro, ja tak naprawdę liczyłem na to, że uda się dotrzeć do tych śladów, to bez trudności można by było określić nawet po drobnym szczątku krwi, który się zachował, do kogo ona należała, ale okazało się, że te dowody wszystkie zostały zniszczone, a futro po zakończeniu procesu przekazane zostało Gorgonowej. W aktach sprawy jest jej prośba, żeby sąd zwrócił jej futro, bo to była rzecz drogocenna, coś, co świadczyło o statusie społecznym, a nie tylko odzież.
Nie kończymy jeszcze rozmowy z naszym telefonicznym gościem, wracamy do niej za kilka minut.